Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj lider listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, Bartosz Arłukowicz.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Rozmawialiśmy kilka tygodni temu w tym studiu i na tej antenie, właściwie kilka afer temu, tak by też można było powiedzieć.
Każdego dnia właściwie odkrywamy to, co się działo za rządów PiS-u. To są rzeczy niebywałe. De facto w każdym resorcie, o którym chcielibyśmy porozmawiać, znajdziemy niewłaściwie wydane środki finansowe. I to są naprawdę delikatne słowa, których używam. Oni po prostu kradli w różny sposób. Ale kiedy usłyszałem, że nawet te środki były niewłaściwie wydawane, które powinny trafić na Ukrainę, środki europejskie, kiedy mówimy o Funduszu Sprawiedliwości, z którego środki powinny być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, a oni po prostu wydawali na swoje fundacje, fundacyjki i nie wiadomo jeszcze na co. To wszystko wyjaśnia oczywiście prokuratura i mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyjaśnione przez prokuraturę, a wszyscy, którzy kradli, po prostu staną przed sądem.
A mamy tutaj taką sytuację, że goście ze strony byłego rządu, a dzisiejszej opozycji mówią o tym zupełnie inaczej. Posłuchajmy, ja poproszę, żeby założył pan na chwilę słuchawki, bo dwa dni temu był moim gościem Joachim Brudziński, czyli pana główny kontrkandydat, jeśli chodzi o te nasze listy z okręgu 13. I pytałem też właśnie o aferę w Funduszu Sprawiedliwości.
Jestem przekonany, że tak jak w wypadku innego kapiszona, czyli tak zwanej afery wizowej, która to rzekomo afera była porażająca, jak słyszeliśmy, setki tysięcy wiz sprzedawanych na straganach w państwach afrykańskich czy arabskich. Okazuje się, że rzecz dotyczyła nieprawidłowości wokół 600 wiz i te nieprawidłowości zostały namierzone, zlokalizowane przez służby podległe rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Już wtedy była ta sprawa rozpracowywana, ale na potrzeby kampanii wyborczej wtedy w październiku stworzono takie wrażenie. To samo, jeżeli chodzi o tę aferę. No proszę Państwa, główny zarzut, wiecie, do czego się sprowadza? Że do waszych miejscowości, nie wiem, pod Pyrzycami, pod Chojną, były kierowane środki na przykład dla ochotniczych straży pożarnych.
Tak mówił Joachim Brudziński na antenie Radia Szczecin w rozmowach pod krawatem dwa dni temu. To jak to jest w końcu? To są kapiszony czy afery na potrzeby kampanii wyborczej, czy jednak za chwilę usłyszymy zarzuty konkretne?
Miny tych wszystkich pisowskich funkcjonariuszy i aparatczyków będą rzedły, będą się zmieniały, kiedy prokuratura będzie ogłaszała swoje kolejne informacje. Ja oczywiście nie chcę niczego wyprzedzać. Ja nie znam postępowań prokuratury. Mm-hmm. Nikogo o to nie pytam. Nie pytam o nic ministra sprawiedliwości, bo uważam, że to się musi toczyć swoim torem. Ale intuicja mi podpowiada, na polityce się trochę znam, że miny będą się zmieniały. Tych wszystkich dzisiaj aroganckich polityków PiS-u, którzy próbują udawać, że się nic nie stało. No stało się, bo jeżeli oni chcą się zastanawiać strażakami w tym, że przekazywali miliony złotych na przykład komuś, za którego wstydzi się cały Szczecin. Myślę tutaj o naszym lokalnym pośle, który otrzymywał na swoje fundacje czy stowarzyszenia jakieś grube miliony złotych po to, żeby hejtować i siać nienawiść w mediach, a wszyscy Dariusz o tym przecież wiemy.
Tak?
Wie pan, ja staram się nie wymieniać nawet tego nazwiska, mm-hmm. bo nie sprawia mi to najmniejszej satysfakcji. Wszyscy wiemy, o kim mówimy. Po prostu człowiek, który hejtował, siał nienawiść za pieniądze publiczne z Funduszu Sprawiedliwości. To są rzeczy niebywałe. Te pieniądze były powinny być przeznaczone dla ofiar przestępstw, a nie po to, żeby szczuć innych ludzi. Ja nie mówię o innych fundacjach, stowarzyszeniach. Myślę tutaj o Bortniczuku, o Ministerstwie Zdrowiu, o Czarnku, Sportu, o Czarnku z Ministerstwa Edukacji, o tych Willach Plus, o Glińskim i wydawaniu środków, które powinny być przeznaczone na kulturę. No mogę godzinami wymieniać. Ci wszyscy panowie, którzy rzucili się na pieniądze publiczne i po prostu postanowili je wydawać w sposób niewłaściwy, a mówiąc wprost, wszyscy ci, którzy kradli, staną przed wymiarem sprawiedliwości.
A jednocześnie, jak na kilka dni przed wyborami do Europarlamentu zaglądamy w sondaże, to okazuje się, że Platforma i PiS idą łeb w łeb. Jak to się dzieje?
Wie pan, no te sondaże, oczywiście znamy te wszystkie sondaże, czytam, bo to jest ważne przed wyborami. Zawsze najważniejszy sondaż to są jednak wybory. Wszystkich przekonuję, dzisiaj też to zrobię, do tego, żebyśmy wszyscy 9 czerwca poszli na wybory po to, żeby do Polski nigdy więcej nie wróciło zło, które mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Ludzi, którzy wystawiali nas poza margines Europy, którzy wpychali nas w ręce Orbana, Le Pen i tych wszystkich innych radykałów. Dzisiaj mamy trudny czas w Europie. To nie jest ta sama Europa, która była 50 lat temu. To jest Europa w cieniu wojny za naszą wschodnią granicą. To jest Europa z migracją u bram i granic Europy. To są poważne wyzwania. I do Parlamentu Europejskiego musimy wybrać ekipę, która zagwarantuje bezpieczeństwo naszych dzieci, rodzin i bliskich. I tutaj mamy wybór. No, albo wysyłamy tam Obajtka, Kurskiego, Wąsika, Kamińskiego, albo wysyłamy ludzi, którzy z Europą się rozumieją, którzy będą Europę konsolidować w cieniu naprawdę bardzo poważnych zagrożeń wokół nas.
A faktycznie jest tak, że im niższa frekwencja, tym więcej zyskuje Prawo i Sprawiedliwość, bo tam jest bardziej twardy elektorat, a tutaj niektórzy siedzą w domu i myślą, po co pójdę postawić krzyżyk, jak i taka Rukowicz pójdzie do tego europarlamentu.
No właśnie, to nie do końca tak chodzi. I dlatego bardzo wszystkich proszę, żebyśmy poszli na te wybory w najbliższą niedzielę. To jest niezwykle ważne, bo od frekwencji, od naszego udziału w tych wyborach będzie zależała ekipa, czyli skład tej ekipy, która będzie nas reprezentować w Parlamencie Europejskim. Elektorat PiSu jest dość takim twardym elektoratem, o czym pan powiedział. My musimy zmobilizować naszych zwolenników do tego, żebyśmy naprawdę bardzo poważnie podeszli do tego w niedzielę. Ja także będę głosował w swoim lokalu wyborczym, będę przekonywał do końca nas wszystkich, prosił swoich przyjaciół. Zrobię też jeszcze jedną rzecz ważną, do czego też namawiam wszystkich naszych słuchaczy. Ja zawsze przed wyborami siadam, robię sobie kilka takich godzin, gdzie zaczynam przeglądać swój telefon i po prostu dzwonię do wszystkich swoich ludzi, których mam w telefonie. Przypominam im o wyborach, dlatego to jest niezwykle ważne. Czasem gdzieś nam umyka, że moglibyśmy zadzwonić do przyjaciół, rodziny, znajomych, do cioci, wujka, żeby jeszcze im przypomnieć o tych wyborach, więc przejrzyjcie państwo swoje telefony, zadzwońcie do swoich znajomych, przyjaciół, nawet do tych, do których nie dzwoniliście, nie wiem, długo, rok, dwa, trzy. Warto do nich zadzwonić i przypomnieć.
Ile piątek pan zbił podczas kampanii, bo pan się czuje chyba w kampanii jak w sosie własnym, że tak powiem w cudzysłowie, bo Bartek Team to już jest hasło znane i wręcz przez niektórych kopiowane, bo te teamy zaczynają mieć też inni politycy nawet z drugiej strony barykady.
Mam wrażenie, że faktycznie Bartek Team stał się taką już marką trochę wyborczą. My faktycznie kochamy kampanię wyborczą i lubimy to robić, dlatego te kampanie nasze, na przykład kampania Joachima Brudzińskiego, one są kompletnie różne. Nasza jest otwarta, z ludźmi na ulicy, uśmiechnięta, podajemy ręce, spotykamy się, a kampania Joachima jest jakaś taka nasączona złą emocją. Ale zostawiam Brudzińskiego w spokoju, powiem o tym, co my robimy. My stworzyliśmy taki zespół już w tej chwili kilkuset osób, który nazwaliśmy wiele, wiele lat temu Bartek Teamem. Tam mamy absolutną mieszaninę różnych ludzi. Mamy bardzo młodych ludzi, mamy naprawdę 19-20-latków i mamy na przykład panią Sabinę i panią Krycię, które mają, nie wypada mówić o wieku kobiet, ale są bardzo dużo starsze od tych młodych ludzi. Oni wszyscy pracują razem i mi bardzo zależy na tym, żeby właśnie pani Sabina czy pani Krysia pracowała z 20-latkami, żeby ci 20-latkowie uczyli się doświadczenia tych doświadczonych seniorów, którzy z nami pracują, zaś młodzi uczą się przy tym wszystkim też i szacunku do wieku. Ta solidarność międzypokoleniowa dla mnie jest strasznie ważna. Budujemy to od lat i to jest taka nasza marka, którą staramy się pokazywać ludziom na ulicy i to chyba działa. Pytał pan ile piątek? Nie wiem. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Myślę, że bardziej setki tysięcy niż dziesiątki.
A macie to jakoś policzone, że każda zbita piątka, każda podana dłoń, każde selfie razem z wyborcą przekłada się na głos albo półtora, albo pół głosu?
Tego się nie da policzyć, dlatego że naprawdę każdego dnia od wczesnego ranka do późnej nocy jesteśmy na ulicach i podajemy ręce, rozmawiamy z ludźmi. Bardziej liczymy w liczbie zużytych butów, par butów. To jest policzalne i zawsze po kampanii parę tych sztuk takich zniszczonych od wędrówki po ulicach jest. No, też wie pan, pyta pan o liczbę tych uścisków. Tego się nie da policzyć. Na przykład prowadziłem ten wiec teraz Donalda Tuska w Warszawie. Któryś raz rzędu, bo rok temu też to robiłem, Marsz Miliona też prowadziliśmy razem z Moniką Wielichowską i przedwczoraj to się działo. Kiedy spojrzałem z tej podwyższonej sceny, to naprawdę, no może ludzi, to jest wspaniałe uczucie. Życzę tego każdemu zobaczyć niekończący się po horyzont tłum, który wznosi biało-czerwone flagi, flagi Unii Europejskiej, biało-czerwone serca. Piękny widok, wzruszający, przejmujący, dla mnie niezwykle ważny.
Dziś wieczorem o godzinie 20 w studiu S1 w Radiu Szczecin debata kandydatów do Europarlamentu, ale z jedynek będzie pan Michał Kamiński z trzeciej drogi. Pana nie będzie, nie będzie też Joachima Brudzińskiego. Dlaczego?
Będzie nas
nie debatujecie w ogóle, nie tylko
będzie nas
w Radiu Szczecin.
Reprezentowała Ula Pańka. Zaś ja dlatego w ciągu tych ostatnich dwóch dni naprawdę staramy się być cały czas na ulicy. W związku z tym, że mieliśmy wcześniej zaplanowane aktywności takie już naprawdę wyborcze, których nie możemy odwołać, spędzimy czas do ostatniego możliwego momentu, dopóki będzie jeszcze jakkolwiek jasno na ulicy, z ludźmi na ulicy w niewielkich miejscowościach, wioskach, miasteczkach. I za chwilę też po naszej audycji ruszam dalej w trasę. Nawet strój mam roboczy, jak pan widzi, kampanijny. Biała koszula i biało-czerwone serduszko. Tak występuje przez całą kampanię i tak zamierzamy doprowadzić tę kampanię do finału. Idźcie wszyscy na wybory. Proszę was bardzo.
Ale proszę powiedzieć, bo generalnie nie będzie żadnej debaty, ani nie było debaty Brudziński-Jarłukowicz. Nie potrzebujecie już po tylu latach debatować ze sobą? Czy... Bo pan Joachim też mówił tutaj na tej antenie, że on i tak twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej nie przekona do tego, więc po co debatować?
Ja z Joachimem Brudzińskim toczę te pojedynki wyborcze od bardzo wielu lat i mam wielkie zaufanie do wyborców Szczecina, Koszalina, mniejszych miast, miasteczek, Zielonej Góry czy Gorzowa. Że ci wyborcy czują emocje, jak zagłosować, i nie chcę tutaj na antenie uprawiać żadnej partyjnej propagandy, ale myślę, że wszyscy ludzie o takim przyzwoitym rysie i biało-czerwonym serduszku doskonale wiedzą, że trzeba pójść na wybory i trzeba oddać głos, i czekamy i widzimy się wszyscy przy urnach.
Ma pan bardzo ciężkie swoje prywatne doświadczenia, jeśli chodzi o tatę. I w momencie, kiedy odszedł pana tata, to zajął się pan tematem raka w Unii Europejskiej. Ja chciałbym zapytać, czy jest taka szansa, że nasi lokalni politycy będą lobbować w Unii Europejskiej za tym, żeby przyjąć lek na dystrofię Duchenna. To jest choroba, która dotknęła Adasia Orlika, naszego redakcyjnego kolegi, syn na to choruje. No dzisiaj trwa zbiórka, potrzeba 15 milionów złotych na leczenie, ale może to wyglądać inaczej, bo jeśli lek przyjęty w Stanach zostanie przyjęty przez Unię Europejską, a później przez Polskę, to może uda się z NFZ-u sfinansować to leczenie.
Poruszył pan bardzo ważny temat, wieloaspektowy. Wspomniał pan o moim tacie, dla mnie to temat trudny. Pan jest autorem najpiękniejszego filmu, który miałem z ojcem w czasie wieczoru wyborczego tamtego, w 19 roku. I faktycznie, idąc do Parlamentu Europejskiego w tamtej kadencji, zawziąłem się, postanowiłem, wpisałem to w program, że Unia Europejska musi zająć się rakiem. Dlatego, że Unia Europejska zajmuje się wieloma aspektami życia publicznego, ale rak jest jednym z największych wyzwań w Unii Europejskiej, w ogóle w świecie. W związku z tym, pod naszą presją polskiej delegacji, pod tym grupy EPP, stworzono w Parlamencie Europejskim specjalną komisję do spraw walki z rakiem. Tak stanąłem na jej czele. Stworzyliśmy specjalny raport. Pokazaliśmy dysproporcje w jakości, dostępności do leczenia w różnych częściach Europy. Tak po prostu być nie może. Komisja Europejska teraz będzie wdrażała zalecenia czy wnioski z tego raportu. Potem stanąłem na czele Komisji Zdrowia. Też pierwszy raz w historii parlamentu. Trudno w to uwierzyć, ale nigdy nie było Komisji Zdrowia w Parlamencie Europejskim jako takiej. Ona powstała, stanąłem znowu na jej czele i teraz zamierzam dalej pracować w tym temacie, dlatego że uważam. Poruszył pan temat leków. Unia Europejska musi zbudować mechanizm wspólnego zakupu najnowszych i najdroższych technologii medycznych. Zupełnie inaczej wygląda pozycja ministra zdrowia, którym byłem przez 4 lata w negocjacjach z globalnym koncernem, jeśli negocjuje tylko dla swojego państwa cenę leku, a inaczej to wszystko będzie wyglądało, kiedy Unia Europejska będzie kupowała najnowsze, najdroższe technologie wspólnie dla obywateli. Dla
tak 500 jak było ze szczepionkami.
Tak jak było. Paradoksalnie w tym wszystkim, w cudzysłowie to mówię, trochę w tym wszystkim pomogła pandemia, bo pandemia pokazała, że w przypadku globalnego wyzwania my nie mamy żadnych szans pojedynkę. My musimy działać razem. My musimy jako Europa walczyć o zdrowie i życie Europejczyków i będę o to bardzo dbał w tej kadencji, jeśli wyborcy oczywiście zdecydują, że będę tam pracował. Zamierzam kontynuować pracę dotyczącą raka, zamierzam kontynuować pracę w sprawie wspólnych zakupów najdroższych leków. I jeszcze jeden temat jest niezwykle ważny, a mianowicie to się już dzieje pod jakby presją tej komisji do spraw walki z rakiem. Stworzenie europejskich zapasów leków dla chorych, chorujących na raka, tych krytycznie potrzebnych. Bo nie może być tak, że raz na kilka lat w różnych krajach Europy zaczyna brakować tego czy tamtego leku dla chorego na raka. Chory na raka nie ma czasu na czekanie, aż się lek odnajdzie. Unia Europejska musi zabezpieczyć swoistego rodzaju zapasy krytycznie potrzebnych leków dla pacjentów chorych na raka.
Uciekamy do internetu. Dziękuję teraz słuchaczom, ale kontynuujemy naszą rozmowę. Moim i państwa gościem jest Bartosz Arłukowicz. Dalej rozmawiamy i nas też widać na radioszczecin.pl i na radiowym Facebooku. To jeszcze może zdaniem wyjaśnienia na temat tego filmu, którego byłem autorem, o czym pan wspomniał. No to był zupełny przypadek, bo po prostu to był wieczór wyborczy, a ja z mikrofonem jeszcze wtedy innej stacji radiowej i z telefonem stałem obok i filmowałem.
To prawda. To był moment ogłoszenia wyniku i oczywiście, że to było przypadkowe nagranie, to przecież nieświadome. Byliśmy wszyscy w sztabie wyborczym i to był ten moment, kiedy ogłoszono, że wygraliśmy wybory, że zdobyłem absolutnie rekordową liczbę głosów w historii w ogóle
startów. Nie z pierwszego miejsca.
Nie z pierwszego miejsca, bo wtedy startowałem z drugiego miejsca. 240 tysięcy głosów. Za każde z nich jeszcze raz dziękuję każdemu z państwa. To był moment szczególny. Mam nadzieję, że te rekordowe wyniki będą się powtarzały. Zobaczymy teraz. No, jeszcze raz wszystkich bardzo państwa proszę. Pójdźmy na wybory. Ja naprawdę nawet na tej antenie nie próbuję mówić, na kogo głosować. Tylko żebyśmy wszyscy poszli na wybory. To jest kluczowe. Mamy czas trudny. Wojna wokół Europy, migracja, walka z rakiem. To są naprawdę poważne sprawy.
A jeszcze warto chyba podkreślić to, że jak będziemy mieli małą, niską frekwencję, to możemy nie mieć czterech mandatów z okręgu 13, czyli zachodniopomorskie, lubuskie.
No to zmartwię pana, bo czytam sondaże, które pokazują, że liczba tych mandatów w naszym regionie niestety, patrząc, analizując frekwencję z ostatnich wyborów i prognozowaną frekwencję, że ta liczba mandatów może naprawdę spaść. I dzisiaj mamy czterech reprezentantów w Parlamencie Europejskim w tej kadencji, która się kończy. Czy będziemy mieli czterech? To wszystko zależy od naszego głosowania i tego, czy pójdziemy do wyborów. Jeśli pójdziemy gremialnie do wyborów, frekwencja będzie duża, mamy szansę tych czterech przedstawicieli tych dwóch regionów, lubuskiego i zachodniopomorskiego, utrzymać. Jeśli nie, to ta liczba może spaść.
Trzeba zmienić ordynację, żeby nie było tych okręgów, żeby był jeden duży okręg, tak jak w innych państwach?
Jesteśmy na dwa dni przed wyborami. Oczywiście mam swoją opinię o tej ordynacji, ale no niestety muszę się do niej dostosować i prowadzić kampanię w taki sposób, żeby przy tej ordynacji, która faktycznie jest bardzo trudna do Parlamentu Europejskiego, bo ona jest niezwykle skomplikowana, bardzo trudno to przewidzieć i bardzo wrażliwa na ruchy, dotyczące tego, ile ludzi poszło do wyborów. To jest... I te liczby mandatów są płynne. To nie jest tak, jak w wyborach do polskiego Sejmu, że wiemy, że w danym okręgu mamy tyle i tyle mandatów i kandydaci walczą o tą liczbę mandatów. Tutaj od frekwencji zależy to, ile będzie mandatów.
Skoro do wyboru do Unii Europejskiej, to muszę zapytać, złotówka czy euro?
Nie, no nie ma żadnej dyskusji dzisiaj o euro. To są tematy poboczne wrzucane przez naszych przeciwników politycznych, którzy straszą Unią Europejską. Ja bym powiedział inaczej. Europa... wspólna, czy Europa rozdygotana przez Putina, przez bliskich mu współpracowników, których nie brakuje ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, którzy próbują destabilizować Unię Europejską. Więc ja odpowiadam wprost. Tylko jako skonsolidowana Unia Europejska mamy szansę stawić czoła niepokojom, które się toczą za naszą wschodnią granicą. Przecież my wszyscy to wiemy. Tam się dzieje wojna, tam spadają bomby. I to nie jest czas na rozmontowywanie Unii Europejskiej, tylko to jest czas na konsolidację Unii Europejskiej.
Zielony Ład. Tak czy nie?
To pewnie wymaga korekt. Zielony Ład wzbudza wielkie emocje w Polsce i w Europie, ale przypomnę, że Zielony Ład był reklamowany przez samego komisarza Wojciechowskiego z PiSu, który wśród łanów zboża, przechadzając się, opowiadał o tym, że Zielony Ład jest dla PiSu programem rolnym.
W poniedziałek w rozmowach pod krawatem Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości mówił, globalnego ocieplenia nie ma.
Oni opowiadają już takie rzeczy publicznie, że naprawdę ręce opadają. Rozumiem, że pan poseł Jach nie widzi, nie czyta doniesień ekspertów, analiz. Rozumiem, że sobie postanowił uznać, że jest inaczej w jego jachowym rozumieniu świata.
Mieliśmy jakiś czas temu remont Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i okazuje się, że... orzeł nad wejściem do Urzędu Wojewódzkiego też pięknie wyremontowany, a jednocześnie znalazł się tam napis Wojewoda Zachodniopomorski ZB.
Tak, słyszałem o tej sprawie. Wie pan, to wzbudza to uśmiech na mojej twarzy. Rozumiem, w obrazie jesteśmy, tak?
Tak, jesteśmy.
Widzowie nas obserwują.
Poprzednim wojewodą był Zbigniew Bogucki.
Pan wojewoda Bogucki, którego nie miałem przyjemności dużo wcześniej znać, ale poznałem go... kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Znany jest ze swojego ego, którego unosi naprawdę na wysokich poziomach. I to, żeby wyrzeźbić swoje inicjały na ścianie Urzędu Wojewódzkiego, pozostawię bez komentarza. Myślę, że państwo sami to potraficie sobie w swoich emocjach skomentować. To są rzeczy niebywałe. Naprawdę ja nie wiem, co ci goście myślą o sobie i świecie, że muszą wyryć swoje inicjały na ścianie Urzędu Wojewódzkiego. No, ale może to się da jakoś naprawić.
To jeszcze raz. W niedzielę idziemy na wybory, a dziś wieczorem słuchamy Radia Szczecin o 20:00. Debata kandydatów do Europarlamentu. Nie będą to jedynki.
Okej, ja na koniec naszej rozmowy chciałem wszystkim państwu podziękować za tysiące rozmów, spotkań, podań ręki, dyskusji, uwag, czasem nawet bardzo trudnych dyskusji. Ale proszę nas wszystkich, proszę was wszystkich, przejrzyjcie swoje telefony, zadzwońcie do przyjaciół, rodziny i wszyscy idziemy na wybory 9 czerwca.
Dziękuję. Moim państwa gościem był Bartosz Arłukowicz, lider listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję bardzo.